Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Precyzyjnie dzisiaj.
Dokładnie w środę.
Tak, no o siódmej rano. Mam nadzieję, że żadnych poślizgów nie będzie. Ale precyzyjnie w sensie takim, że nadchło mnie było do tego, żeby zmierzyć się z tematem precyzji w komunikacji. No i już sam tytuł wskazuje na to, że raczej w takim kontekście, że ta precyzja jest ważna, choć być może w opozycji do różnych innych rzeczy, które mówimy, więc sam jestem ciekaw, jak te nitki ze sobą spleciemy i czy to się obroni, czy przez przypadek sobie sami nie zaprzeczymy.
Cokolwiek postanowisz, podążam za tobą, jeszcze nie wiem w którą stronę, ale tak.
No tak a propos precyzyjnego wstępu. To myślę, że tak samo wszyscy wiecie, co przed nami. Będziemy rozmawiali o roli precyzyjności w komunikacji, ale to po dżinglu.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Powiedziałem, że mnie natchło przed dżinglem. Natchło mnie na bazie A, doświadczenia, B, lektur paru książek, które tam sobie kolekcjonuję, czytam i gdzieś sobie zacząłem, zgodnie z tym moim notatniczkiem, co to zawsze mówię, że żeby potem nie kombinować i nie wymyślać narracji od zera, to po prostu różne rzeczy zapisuję.
Precyzyjnie sobie zanotowałeś.
Tak, nawet bym powiedział, że skopiowałem z oryginału, więc bardzo precyzyjnie, bo nie ma tutaj mojej interpretacji, tylko są słowa oryginalne. I to też tłumaczę dla tych, którzy nas oglądają, mój telefon w ręku, no bo będę się wspierał źródłem zewnętrznym. Zacząć chcę od dwóch historii. Obie, jak mówi polskie kino, są fakty autentyczne. No i teraz wolisz zacząć od niepozytywnej, skończyć pozytywną i na tej pozytywnej dalej budować resztę naszego odcinka, czy zacząć od pozytywnej i skończyć w dole i potem się wygrzebywać z tego dołu?
Tą pierwszą.
Tak podejrzewałem, też mi na tym zależało, dlatego ją bardziej wyeksponowałem w tym komunikacie, który nie był precyzyjny, ale jednak tym razem zadziałało.
Proszę cię, czytaj, bo ja już nie mogę wytrzymać tego napięcia.
Nie, no nie
będę
ci czytał, bo to jest parę stron, będę skracał. Ale historia ma miejsce 25 lutego 1991 roku. Nie wiem, czy pamiętasz, co się wtedy na świecie działo, czy nie. W skrócie powiem, że to jest pierwsza wojna w Iraku. I w tamte rejony się przenosimy. Tego dnia w stronę amerykańskiej bazy została wystrzelona jedna z rakiet. Nie wiem, czy skat, czy skut się czyta. Wydaje mi się, że skat się po nich potocznie mówiło, ale skrót oficjalny jest SCUD. Przy czym, żeby było jasne, to jest tam nomenklatura natowska, Rosjanie, bo to ich produkcja inaczej to nazywali. My nie o tym. Pilnuj mnie, bo ja wiesz, tam mogę powiedzieć
niestety... Precyzja, tak. że rakieta, że została wystrzelona.
No i teraz tak, leci w stronę amerykańskiej bazy, co niespecjalnie przejmuje Amerykanów. Gdyż albowiem oni są obstawieni patriotami. Czyli są rozstawione wyrzutnie rakiet, które mają za zadanie przechwycić skada, zepsuć, zniszczyć go w powietrzu, załatwione. Ale patrioty nie były projektowane do tego, żeby przechwytywać rakiety balistyczne. Rakieta balistyczna to jest taka, która jest wystrzeliwana do góry i potem spada sobie po takiej
tam,
trajektorii.
Gdzie ma spaść. Tak.
Nie leci poziomo, tylko góra i opada. Patrioty nie były projektowane do przechwytywania rakiet, tylko do przechwytywania samolotów. Przed wojną w Iraku zostały zaktualizowane, poprawione, żeby były w stanie sobie radzić z rakietami. Tak zwanymi rakietami średniego zasięgu, czyli właśnie skadami. Na czym polegała główna różnica? Rakieta leci dużo szybciej niż samolot. Skady osiągały prędkość około 6000 km na godzinę. Całkiem żwawa rakietka. Mimo to patrioty potrafiły bardzo precyzyjnie ją namierzyć, wyśledzić, dolecieć do niej, zrobić boom. I załatwić sprawę. Ale w tym konkretnym przypadku nie załatwiły sprawy, co kosztowało życie 28 żołnierzy, bo ta rakieta SCUD uderzyła w bazę wojskową. I to wywołało dochodzenie, co się stało. Stały się dwie rzeczy. Jedna rzecz jest czysto, powiedziałbym, techniczno-matematyczna i nie będę cię tutaj w to zagłębiał. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie doczytać tą matematyczną podstawę, która wynika po prostu z tego, że każde urządzenie, typu nasz komputer, nasz telefon, ono nie umie spojrzeć na zegarek, więc musi umieć liczyć sobie czas. I ten czas jakoś, my go uczymy, jak on ma ten czas liczyć, on sobie tam pewien licznik uruchamia i tak dalej. No ale z racji tego, że ma pewną pojemność w tym liczniku, tak to nazwijmy, no to gdzieś mu się ten licznik zapełnia i wtedy ma problem, nie? No tak jakby ci się zegarek zapełnił, już nie mógł ci pokazać kolejnej minuty. I ten problem matematyczny został odkryty, i zostały zrobione odpowiednie aktualizacje oprogramowania i te aktualizacje były przesyłane do baz wojskowych, gdzie były patrioty, żeby je wgrać, żeby to zrobić. No ale to trochę trwa. I teraz, co powodował błąd matematyczny? Błąd matematyczny powodował to była jakaś jedna milionowa sekundy.
No ale jak się uzbiera...
To... Ale właśnie, liczone w procentach. Okay. Wiadomo, że z procentami jest tak, że nawet jak to jest jeden milionowy procenta, nie sekundy, tylko procenta, mój błąd, no to jak mamy duże coś, z czego liczymy nawet jedną milionową procenta, to duże coś nam wyjdzie na wyjściu. I koniec końców różnica w reakcji Patriota, tego konkretnego, wynosiła 1/3 sekundy.
No to już jest kupa czasu.
Zwłaszcza z perspektywy tego, że śledzisz rakietę, która leci 6000 km na godzinę. Bo ona po 1/3 sekundy jest 500 metrów dalej. Czyli nie masz szansy w nią trafić, bo jest pół kilometra dalej. I teraz to jest problem techniczny. On został odkryty, łatka oprogramowania została wypuszczona, była w trakcie instalacji. Ale ponieważ nie dało się tego zainstalować jednocześnie wszędzie, to wiadomo było, że będzie faza przejściowa, tak? Już wiemy, że mamy błąd, za chwilę będziemy go mieli rozwiązanego, teraz bądźmy uważni. No i teraz na czym polega uważność? Uważność polega na tym, że żeby zabezpieczyć się przed tym zapełnieniem się licznika, po prostu urządzenie trzeba zrestartować. Jak je zrestartujesz, to ono znowu zacznie liczyć od zera. Czyli ten margines błędu będzie malał.
Tak? Okay.
Dokładnie. Okay. Pierwotnie jak Patrioty były projektowane, to one były projektowane jako przenośne wyrzutnie. Więc z definicji zakładano, że będą wyłączane, przenoszone, włączane. Natomiast jak miały być obroną przeciwrakietową, to je obstawiono na stałe i włączono. Kropka.
Okej.
Okay. I technicznie powód chybienia w tego konkretnego skada to jest to, że po prostu no, 500 metrów dalej wycelowaliśmy, no nie mamy szansy trafić. Ale dowództwo o tym wiedziało, więc dowództwo zakomunikowało, że będą aktualizacje oprogramowania i uwaga, co dalej zakomunikowało. Żeby nie dopuścić do problemu, pamiętajcie, żeby te baterie Patriotów nie były zbyt długo niewyłączane.
Zbyt długo.
Zbyt długo.
To tak tą 1/30 sekundy, czy ile?
Zbyt. 28 ofiar śmiertelnych. I oczywiście jest to błąd techniczny, natomiast mam wrażenie, że dużo bardziej pokutującym błędem jest ten komunikat zbyt długo, zamiast konkretnie powiedzenie, że nie wiem, co 12 godzin przymusowe włączenie i wyłączenie baterii tych rakiet.
To jest tak jak gotowanie na oko.
No, zwłaszcza jakbyśmy używali substancji, które wiem, że w niektórych obszarach bardzo podchodzimy restrykcyjnie, na przykład do muchomora, że on jest trujący, a w innych obszarach podchodzimy do niego, że w niewielkich dawkach on ma bardzo dobre właściwości. Nie znam
lecznicze.
Się na tym, więc poproszę teraz
nie
iść na muchomory, zwłaszcza no, w styczniu. Ale no, jeżeli gotujemy na oko, nie wiem, ilość pietruszki w rosole, to najwyżej nam ktoś nie zje i tyle. Ale jeżeli już zaczynamy dozować rzeczy, które rzeczywiście są istotne z perspektywy tego stężenia, no to tutaj już, no to jest obecny problem Stanów Zjednoczonych i fentanyl, który ta cała plaga umieralności przez fentanyl, nie wynika, że on jest jakoś bardziej niszczycielski, tylko dlatego, że on, ponieważ jego małe stężenie już jest bardzo szkodliwe, to bardzo precyzyjnie trzeba go dawkować. I na tym się rozjeżdżają ludzie i producenci w cudzysłowie, więc no to
czyli
pokazuje.
To jest taki przykład, który niezbicie pokazuje, że precyzja w komunikacji może się przełożyć na bardzo konkretne, negatywne skutki.
Brak precyzji, no uważam, że może być brak precyzji. Bardziej z naszego podwórka, no to są chociażby warsztaty, które robimy dla liderów i jest taka hasła, nie wiem, podgrywamy scenkę z jednym z liderów, on mi deleguje pewne zadanie, całkiem fajnie, sprawnie, zgodnie z modelem sobie działa i potem robimy sobie taką scenkę, nie wiem, po paru godzinach warsztatu, gdzie już ćwiczymy inny model, czyli na przykład jak zareagować, jak pracownik nie dowiózł tego, co zostało mu delegowane, zlecone, no i tam zaczynamy sobie rozmowę, a ja jestem pamiętliwy w tych scenkach. W związku z czym, jak sobie robimy tą scenkę, ja tam zaczynam meandrować, no bo nie dowiozłem. W tej drugiej już gram pracownika, który nie dowiózł, więc oczywiście demonstruję swoje mechanizmy obronne, zwalam winę na wszystkich dookoła, tylko nie na mnie. No i dochodzimy do takiego momentu, gdzie mu tam mydlę oczy, że słuchaj, ale ja zrobiłem to, ale tam inni nie robią, ja czekam, nie dostają. I on patrzy na mnie i mówi mi, słuchaj, ale to super, to zrobiłeś więcej niż ja ci zleciłem, bo ja chciałem, żebyś mi taki zgrubny brief przedstawił. Co to znaczy zgrubny brief?
No taki zgrubny, no właśnie. Taki mniej więcej.
No i zaczynamy zabawę. I ta nieprecyzyjność w komunikacji bardzo często nas prowadzi do kłopotów później. Tutaj wziąłem oczywiście przerysowany przykład, no tragiczny w swoich skutkach, ale obrazowo pokazującym, co to znaczy, jeżeli użyjemy zbyt długo nie wyłączaj urządzenia.
No wiesz co, i myślę sobie, że łapiemy się na takie nieprecyzyjne komunikaty już od, nie wiem, czasów szkolnych, kiedy mówią nam, napisz kilka zdań na temat, albo napisz akapit w którym, albo stronę tekstu. No i efekt jest taki, że jeden pisze malutkie literki i ta strona tekstu to jest x wyrazów.
Kuszące, tak. Żeby...
No bo pewnych rzeczy się nie da zważyć tak konkretnie.
No, świat byłby też nudny, jakbyśmy wszystko tak potrafili. Znaczy, jakbyśmy całą komunikację sprowadzali do takich wymiarów bardzo konkretnych.
No bo tacy jak ja, to by przestali słuchać, jakby tam były całe cyferki, same cyferki. W ogóle by mnie to nie ruszało i nie motywowało.
A. Ciekaw jestem właśnie, dlatego, że ty jesteś taka właśnie, że w te cyferki nie bardzo.
No.
Dla odmiany lata 60. XX wieku, czyli troszkę wcześniejszy czas, koncern Boeing, ten od samolotów, przygotowywali się do zaprojektowania samolotu, to jest tam wersja Boeing 727. Jeden z takich samolotów, który no może nie jest najlepszy, bo to ciężko pewnie powiedzieć, w sensie kto ranking robi, ale taki, który no był krokiem milowym, jeśli chodzi o produkty tej firmy. No i teraz tak. Z jednej strony chodziło o to, żeby pchnąć ducha w całą załogę firmy, fabrykę, w zespół projektowy i tak dalej, do tego, że słuchajcie, chcemy zrobić najlepszy samolot na świecie. Ktoś wpadł na pomysł i powiedział, hola, poczekajcie panowie, zanim to puścicie w obieg, to co to znaczy najlepszy samolot na świecie?
Wiedziałam, że to o to będzie chodziło. Normalnie wyczułam, że to jest nieprecyzyjne.
Nie, no bo...
No, najlepszy, ale pod jakim względem?
Dobra.
Najszybszy, teraz, największy, no,
właśnie,
najco?
To, co mi się bardzo podoba w tym komunikacie, który jest cytowany teraz, jak to zostało zrobione w Boeingu, że oni nie poszli właśnie w liczby, nie? Że ma, nie wiem, rozwijać taką prędkość i tak dalej, tylko ubrali to... No są liczby, ale jest to, te liczby stały się bardzo obrazowe, bo konkretnie ten komunikat brzmiał w ten sposób. Cel, który został postawiony przed firmą, brzmiał: samolot ma pomieścić 131 pasażerów.
Mhm. Konkret.
Ma mieć możliwość odbycia bezpośredniego lotu z Miami do Nowego Jorku.
Konkret.
Zasięg.
Tak. Nie?
I móc wylądować na pasie 4-22 na lotnisku LaGuardia.
Czyli pewnie o określonej długości ten pas jest.
Pas 4-22 został wybrany ze względu na jego długość, mierzył niespełna milę, tym samym był za krótki, aby mógł wylądować na nim jakikolwiek pasażerski samolot odrzutowy. Czyli tak naprawdę zróbmy samolot, który przewozi 131 pasażerów i jest w stanie wylądować na bardzo małym lotnisku. Okay. To z perspektywy na przykład ruchu wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych mogło być genialnym posunięciem, no bo te samoloty pokrywały potrzeby niejednej linii lotniczej.
Czyli z jednej strony precyzyjnie, a z drugiej strony bardzo precyzyjnie, no nie ma się czego przyczepić.
No właśnie, i o tym
ale
chcę
tak
pogadać.
Nie wprost
no właśnie, i o tym chcę pogadać. Co to jest ta precyzja w komunikacji? Tu już odkładam telefon, bo ja mam swoje przemyślenia.
Ja też,
bo rzeczywiście
już mam.
Ta precyzja w komunikacji chyba nie polega na tym, żebyśmy przedstawiali tabelaryczne dane.
I
no
nie
tak
do
7
miejsc czy 10 miejsc pod przecinku, nie?
No nie.
No dla mnie ta precyzja, i to będzie wniosek tak oczywisty, że aż się zawstydzam, że to pomyślałam, ale jest taka, żebym ja zrozumiała, co ty do mnie mówisz po prostu, że jeżeli... Nie mówisz mi tego wprost cyferkami, ale mówisz mi na przykład ten pas startu lotnisku LaGuardia, no to ja mogę sobie odkodować, co tam się kryje w cyferkach. Natomiast cyferek bym nie zapamiętała, a pas zapamiętałam.
To ja zrobię krok dalej. Nie wiem, czy trafnie, ale mnie się pojawiły, jak sobie czytałem ten przykład, dwie rzeczy, które tak naprawdę są absolutnie kluczowe. I znowu pierwsza jest tak oczywista, że aż wstyd o niej mówić i dlatego warto o niej mówić. Bo co to znaczy precyzyjny komunikat? Jeżeli ja chcę wygłosić precyzyjny komunikat, to on ma być precyzyjny dla ciebie, droga moja słuchaczko, a nie dla mnie.
No.
Co z tego, że ja jestem w cyferki? Co z tego, że dla mnie wystarczy powiedzieć prędkość tego samolotu? Co z tego, że ja wolę powiedzieć o dystansie, który on ma przebyć, jeżeli to dla kogoś, kto jest bardziej nastawiony właśnie, nie wiem, na takie spinanie, na praktyczność, może tak bym powiedział, nie na taką akademicką, tabelaryczną wiedzę, tylko na praktyczność, to lepiej będzie powiedzieć, słuchaj, niech on przeleci, nie wiem, to był chyba Miami, Nowy Jork, nie pamiętam pierwszego miasta, przed chwilą czytałem, już nie pamiętam, ale podanie dwóch miast, żeby to komuś, kto bardziej praktycznie podchodzi do rzeczy, pobudziło, wiesz, pokazało mu tą odległość w głowie.
Wiesz co, a dla mnie to jest ta praktyczność ważna, no bo my te informacje podajemy po to, żeby ludzie umieli z nich zrobić użytek. I ja ci mogę powiedzieć, że masz pić tego syropku 5 ml, ale ty nie będziesz miał podziałki, w związku z tym nie dostaniesz w aptece tego kubeczka, w którym jest zaznaczona kreseczka, gdzie jest te 5 ml i nie będziesz brał leku, albo mogę ci powiedzieć, to bierz łyżeczkę od herbaty. Czyli odwołuje się do twojego świata albo do pewnych, jakichś uniwersalizmów, które pozwalają ci z tej wiedzy skorzystać, bo tak naprawdę najważniejsze jest, żebyś wziął syrop, a nie żeby to było 5 ml w kubeczku z podziałką.
Czyli komunikat ma być precyzyjny dla odbiorcy, a druga rzecz, komunikat dobrze, żeby to precyzyjne, te 5 ml albo coś, odwoływał się do czegoś, co pobudza jednak systemy skojarzeń.
Tak, który pozwoli coś, w jakiś sposób na to zareagować.
Można powiedzieć, że przedefiniujemy słowo precyzja. Od takiego obszaru podaj do iluś miejsc po przecinku. To dla mnie ta precyzja w komunikacji jest konkretem rozumianym matematycznie wręcz, ale spięta z twoim systemem skojarzeń, z twoim motywatorem wewnętrznym, z twoim postrzeganiem rzeczywistości. I zastanawiam się, czy teraz nie szyję za grubą nicią, ale czytam jeszcze jedną rzecz w tym komunikacie. Wrócę do niego, żeby on znowu wybrzmiał w oryginale, dlatego podejrzę. No bo zobacz, Aniu, dla ciebie tak, samolot ma 131 pasażerów, to jest okej, nie? Z Miami do Nowego Jorku, byłaś w Stanach, pewnie więcej odległość kojarzysz, no, to się spina, nie? Ale już, pas startowy 422 na lotnisku LaGuardia...
No to tajemnica, to jest, nie wiem na pierwszy rzut ucha.
Ale zobacz, Pixar mówi, no właśnie, wiedzą. Pixar mówi, że jeżeli chcesz kogoś wciągnąć w komunikację, spowodować, że on zapamięta, że on będzie uczestniczył w historii, czy też komunikacie, któremu przekazujesz, to nie mów może 2 plus 2 to jest 4, tylko powiedz mu 2 plus 2. Jeżeli powiesz coś takiego, a ci ludzie wiedzą, sami to odkryją, no to stają się współtwórcami, tak? Mamy tą satysfakcję z odkrycia tego kruszka, którego ktoś nam zostawił. Nie wiem, czy nie szyję za grubo, bo znowu niebezpieczeństwem jest to, że mogę rzucić ten ogruszek, a jednak ktoś go nie znajdzie. Więc no tu pewnie na wszystko można popatrzeć z różnych perspektyw. Ja wiedziony tymi przykładami zacząłem je oglądać właśnie, żeby sam na własną potrzebę znaleźć ten punkt, który osiągnięty oznacza precyzyjny komunikat.
To wiesz, o czym ja sobie jeszcze pomyślałam, że na przykład mogę ci powiedzieć, słuchaj Maciek, to bardzo ważne, żebyś był na tym spotkaniu o punkt 8. No i punkt 8 to pewnie jest takie oczywiste. Natomiast niekoniecznie cię to musi zmotywować, bo dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy do 9 zdążyli coś zrobić. Nie? I to jest taka moja potrzeba ze środka. I być może jak ci powiem punkt 8, to ty uwierzysz, że o tej punkt 8 masz być. Ale jest też takie ryzyko, że pomimo tego konkretu, to cię nie pobudzi do działania. Teraz nie wiem, czy za grubo niszczę, dlatego tak coraz wolniej mówię, ale to, do czego zmierzam, że ta precyzja, do której my się posuwamy czasami, ona nic nie znaczy albo nie budzi skojarzeń, czy nie pokazuje potrzeb, czy nie daje jasno do zrozumienia, dlaczego to jest ważne.
To nas chyba prostą drogą prowadzi do tego, żeby nagrać taki odcinek o komunikacji, która może wpływać na zaangażowanie i motywację. Że poza tym powiedz, bądź punkt 8, to żeby pokazać właśnie na przykład to, że ta 9 jest krytyczną godziną i musimy do niej zdążyć. No nie wiem, to teraz dla odmiany ja szyję.
Coś do wymyślenia.
Jak brnąłem przez te przykłady i się zastanawiałem nad tym, to przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, że często jak mówimy komunikat, to wyjmujemy go z linii czasu. Tak, po prostu bierzemy komunikat jako coś, co no, jest takim zamkniętym zbiorem. Ale przecież komunikat ma swój początek, środek i koniec. Szkolenie ma swój początek, środek, koniec. Lekcja, spotkanie biznesowe, wystąpienie. I teraz być może, nie wiem, to jest taka rzecz, która mi się roboczo w głowie pojawia, że komunikacja oparta o coś, co my nazywamy porównaniami dalekimi, czyli tymi porównaniami, które pozostają w pewnym oparze nie absurdu, tylko abstrakcji. Niekoniecznie od razu odwołują się do konkretnych danych, liczb. Ale mają to do siebie, że właśnie no, tworzą tą lukę poznawczą, tak? Co się za tym kryje? Czemu to porównanie? Czyli zwiększają koncentrację, uwagę. Może na niej jest większa przestrzeń w pierwszych słowach mego listu. Tam, gdzie walczę o twoją uwagę, która jest rozproszona telefonem, twoim życiem prywatnym, konkurencyjnymi motywami swojej pracy zawodowej.
Czyli wtedy, kiedy chcesz mnie intelektualnie zaangażować, żebym ja nie mogła myśleć o niczym innym, tylko o tym...
Takim haczykiem zarzuconym, nie? Żebyś złapała ten haczyk.
Żebym zaczęła grać w twoją grę.
Dokładnie. I być może na początku tej komunikacji jest przestrzeń, i mówię specjalnie być może, bo to jest taki odcinek, gdzie sobie rozważamy, z premedytacją nie podamy, bo nie wiemy, jakie jest najlepsze rozwiązanie, ale zachęcamy do eksperymentowania, żeby szukać tej optymalnej proporcji. Tam kupujemy uwagę, ale jeśli domykamy komunikat, zwłaszcza komunikat, po którym coś ma się wydarzyć, no to im bliżej końca, tam nam się wkrada ten efekt świeżości, to zostanie najlepiej zapamiętane, to tam, nie wiem, no chociażby przez pryzmat tej listy trzypunktowej, wielokrotnie ją wałkowaliśmy, że ma swoją moc i warto o trzech kluczowych argumentach mówić, podać trzy konkrety. Nie? Tak się zastanawiam, że ten przekaz Boeinga też mógł wyglądać w ten sposób, że najpierw jest tak, na przykład jesteśmy, nie wiem, no tak sobie teraz strzelam, tak? Jesteśmy w takim momencie, że idziemy łeb w łeb z naszą konkurencją. pojawiło się nowe wyzwanie rynkowe. Teraz ja oczywiście przyjeżdżam z głowy, czyli z niczego. Nowe wyzwanie rynkowe, tak? Mamy do zagospodarowania rynek komunikacji wewnętrznej. I owszem, jesteśmy liderami na rynku, ale w tym konkretnym przypadku wszyscy stoimy na linii startowej. I nie jest ważne, co umieliśmy wcześniej. To jest inna dyscyplina. Za chwilę, starter już podnosi pistolet, za chwilę naciśnie spust i wszystkie firmy razem z nami ruszą do tego biegu. I teraz, co my chcemy w tym biegu osiągnąć? Żebyśmy ten bieg wygrali, potrzebujemy zaprojektować samolot, który pomieści 131 osób, przeleci z Miami do Nowego Jorku i wyląduje na lotnisko LaGuardia. I mam początek, który jest taki metaforyczny, taki, który ma troszkę właśnie zbudować, tak przełamać schemat, a im bliżej końca, i to mi się na tej linii czasu ułożyło, tym bardziej wchodzę w już taką precyzyjną, konkretną komunikację.
Ja tylko na chwilę. Czy wiesz, że możesz umówić się z autorami tego podcastu na bezpłatną konsultację? Link w opisie odcinka.
No dobra, Maciek, ale z drugiej strony zdarza nam się na szkoleniach z wystąpień publicznych, zwłaszcza jak ludzie mówią o liczbach, proponować im, żeby zaczynali swoje wystąpienie od wyświetlenia na slajdzie, nie wiem, kwoty 3798. Czyli tak bardzo, nie około 4000, nie około 3000, tylko tak bardzo konkretnie.
To dwie rzeczy, bo my też już wiemy z różnych analiz i badań, że używanie tych konkretnych liczb niezaokrąglonych powoduje, że jest większa szansa, że słuchacze, odbiorcy nadadzą im autentyczność, a nam miano
uwierzą,
eksperta.
Uwierzą, że są prawdziwe.
Tak, tego zwrotu szukałem. Tak, uwierzą w to i uwierzą, że my wiemy, o czym mówimy. Więc rzeczywiście na wstępie te zaokrąglenia mogą być karkołomne, bo od początku byśmy zrobili taki wizerunek, że my mniej więcej się znamy na temacie. Oczywiście druga strona medalu jest taka, że jakbyśmy wszystkie liczby podawali bardzo konkretnie, to się robi za dużo danych. Też już mieliśmy taki odcinek, ile się w głowie słuchacza mieści, więc warto zestawić ten, o czym mówimy teraz, z tamtym odcinkiem, podlinkujemy, gdzie jest ta granica mniej więcej wytyczona, żeby nie przeciążyć odbiorcy.
Uśmiecham się do tego mniej więcej, nie?
Tak.
No bo to jest tak, precyzyjne.
No tylko to jest, dokładnie. No tak, i też po trosze względne. I teraz wracając do tego, że zaczynamy od jakiejś liczby, to zobacz. To, że my na slajdzie zaczniemy od 4000, nie pamiętam dokładnie.
3978 zapomnę.
Niech będzie, 3978. To nie jest konkret. To jest hak na uwagę. Bo ja nie wiem czego. Kilogramów, watów, kroków.
Nawet jak będzie dopisane, że to jest PLN albo euro, to ciągle to nie jest konkret, bo nie wiadomo, czy tyle wydali, czy tyle stracili, czy zyskali.
W skali roku, w skali miesiąca.
Czyli takie...
To jest nadal hak na uwagę.
Okej. A możemy powiedzieć, że coś jest około? Około 2000 zarobimy w tym roku, albo około 7000 będzie nas to kosztować. To jest precyzyjne, w sensie skuteczne, nakładając na to taką definicję, czy w ogóle lepiej odejść?
Wiesz co, spotkałem dwie szkoły. Jedną czytałem wręcz rekomendującą, żebyśmy używali liczb zaokrąglonych z tego względu, że wychodzimy naprzeciw łatwości poznawczej, która jest takim pragnieniem umysłów naszych odbiorców. Czyli zamiast im mówić te 1943, mówimy około 2000, więc łatwiej im ewentualne zadania matematyczne z nami w głowie robić. Jednocześnie na drugim końcu skali jest to, że dla mnie nadużywanie okołów pokazuje, że jesteśmy około specjalistą. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to znowu będzie zależało od tematu, bo jeżeli my mówimy, pracujemy na danych szacunkowych, no to wiadomo, że w nich jest, jak w każdym szacunku, jest margines błędu. Tylko ja osobiście bym unikał słowa około, zastępował mnie szacunkowo, przewidujemy. Ja myślę, że to samo około jest takie już, mało precyzyjne,
tak,
jakkolwiek to nie zabrzmi. To lepiej bym powiedział, nie wiem, szacujemy, tak? Zakładamy pewien margines błędu, spodziewamy się, że to będzie kwota X zamiast około X. No bo skoro już się spodziewam, to wiem, że ona jest szacunkowo, więc po co ją dwa razy deprecjonować przez to, że szacunkowo i około. To szedłbym w tą stronę, ale to jest dla odmiany moje. To nie jest poparte niczym, co bym naukowo gdzieś wyszperał.
Czyli z tych rzeczy, o których rozmawiamy dzisiaj, to dla mnie najmocniej uderza to, że ta precyzja jest definiowana przez tą reakcję, jakiej my się spodziewamy u naszego słuchacza. I jeżeli ja wiem, że ja swoim mniej więcej albo swoim porównaniem czy swoim rzuceniem hasła o tym pasie na lotnisku LaGuardia spowoduje, że w ludziach coś zaiskrzy, zadzwoni, to można powiedzieć, okej, osiągnęłam efekt.
Byłaś precyzyjna.
Ta precyzja była wystarczająca.
Także oni robią samolot, dobra, a nie hulajnogę.
No, dokładnie.
I to jest dla mnie to przedefiniowanie precyzji, że precyzja to nie są tylko liczby, bo liczby, i do takich badań dotarłem, one są opisane w książce, liczby się liczą, liczby wbrew wszystkiemu nie są, znaczy my inaczej, my danych liczbowych nie traktujemy obiektywnie. Były analizy robione, że ludzie dostawali dane i wcale nie jest tak, że ponieważ to matematyka, to już wszyscy tak samo na nie patrzyli. Nie, mamy cały czas błędy poznawcze, które powodują, że wybieramy te dane z tabeli, które pasują nam do naszej koncepcji. Więc to liczby nie są precyzyjne.
No i teraz nawet jak mówisz o tych mechanizmach, to mi od razu do głowy przychodzą te mechanizmy obronne. Wtedy, kiedy nie chcemy wziąć za coś odpowiedzialności, wolimy powiedzieć, o nie, to ten inny coś źle zrobił, to wszystkie te takie około mniej więcej strony, pół strony, cała strona, akapit, albo zrób to tak szybko, jak się da, powodują, że... są te wierszyki o ASAP-ach, to sprawiają, że no niestety to się będzie rozmywało, czyli też taki kontekst tego komunikatu, myślę sobie, jest ważny, nie? Że jeżeli potem może to być użyte przeciwko mnie, no to jednak tą precyzję warto tak cyzelować i pielęgnować, bo tu od razu mi, wiesz, przychodzą takie komunikaty, które w projektach się pojawiają. Proszę o dostarczenie do końca dnia.
Czy to
która godzina, nie? Czy to jest 17, koniec pracy, czy to jest 23:59? No, więc tak, no nie ma lekko, no.
Tak, zastanawiam się teraz, bo przyszło mi do głowy, jak sobie rozmawiamy, to nie może się podgląd na wizjer,
jeszcze
mogę jedną.
Proszę, proszę.
Jest takie ćwiczenie często wykorzystywane na szkoleniach, ale wiem, że też chyba w szkołach się bardzo fajnie sprawdza. To jest napisanie listu do kosmity. Czyli wytłumacz sytuację X komuś, kto jest z zupełnie innej planety, więc nie ma tych podstaw, tak żeby zrozumiał. I teraz myślę, że to by było zbyt duże przerysowanie, gdybyśmy każdą komunikację tak robili, no bo jednak po to tworzymy sobie skróty komunikacyjne w bańkach społecznych, w których funkcjonujemy, żeby sobie przyspieszać życie, jednocześnie przyspieszać życie, ale nie tracić czujności. To jest dla mnie ten gwarant sukcesu. I być może, jeżeli kieruję taki strategiczny komunikat do kogoś, no to zadać sobie pytanie rzeczywiście, czy ktoś, no nie wiem, zostaje przy tym kosmicie, by zrozumiał, co ma zrobić. Nie, ten LaGuardia by nie zrozumiał, bo może nie wiedzieć, jaki jest ten pas, ale reszta by była dla niego okej. Więc takie zadanie sobie, czy naprawdę ktoś, kto jest na innym poziomie, w ogóle często jak ja coś zlecam, to ja to wymyślam, nie? Więc no, ja mam to gdzieś ubrane w głowie. Więc żeby sobie zrobić taki checkpoint, mówiąc po staropolsku, czy ktoś z zupełnie innej galaktyki pojmie w ogóle, co ja do niego mówię.
A jako zadeklarowana miłośniczka sztucznej inteligencji, ja bym czatowi GPT zadała takie pytanie. Masz do zrobienia to i to, co zrobisz? I na kiedy to zrobisz, nie? Żeby sprawdzić, no bo ostatecznie on jest wyposażony w całą masę schematów poznawczych, których od nas ludzi się nauczył. No,
można by taki eksperyment uczynić. Tak, tego nie robiłem, nie wiem, jaki byłby efekt, ale no,
do
jest to bezpłatne narzędzie, którym możemy siebie testować, więc
jesteś umówiony na 17 na herbatkę, o której się pojawisz.
Zamiast się go lękać, zróbmy z niego tak, kogoś, kto może będzie naszym lustrem. No, całkiem ciekawa koncepcja.
Jedna myśl, z którą chcesz zostawić naszych słuchaczy po rozważaniach o precyzyjności? Dlatego jedna.
Że komunikat ma być precyzyjny dla mojego odbiorcy, nie dla mnie.
No i jeżeli był dla was nasz komunikat precyzyjny, to dajcie znać. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną, za oceny, za polecenia tego odcinka wszystkim tym, którym się ta wiedza może przydać.
Tak, a jeżeli macie kogoś, kto w waszym rozumieniu dobrze, żeby się precyzyjnie komunikował, wyrażał, to zawsze można mu tam podrzucić ten odcinek, a może coś sobie z niego wyciągnie.
Precyzyjnie za dzisiaj dziękujemy, ponieważ mamy prawie pół godziny.
To ja naciskam. Do usłyszenia za tydzień.